I gościem Dnia Nauki jest profesor Czesław Skierbiszewski, fizyk, szef czego? Epitaksis, Związek Molekularnych, to jest stowarzyszenie? Co to jest?
Szef grupy, która się zajmuje epitaksją Związek Molekularnych z technika wzrostu kryształów. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to dobrze, to spróbujmy to rozszyfrować w takim razie, bo jesteśmy na pierwszym wykładzie fizyki w takim razie. Epitaksy, to co to jest?
Epitaksja to sposób nakładania warstw półprzewodnikowych i jest to technika, technologia powszechna do produkcji wszystkich procesorów, wszystkich laserów, wszystkich diod elektroluminescencyjnych, czyli naszych żarówek, które już weszły na rynek i zawładnęły naszą cywilizacją.
I to pan wie, jak to działa, jak to się robi i co z punktu widzenia fizyka w tym wszystkim jest, tak?
Tak, tak. Mamy taką nadzieję, że się do tego zbliżamy, żeby poznać wszystkie tajniki.
To w takim razie powiedzmy, do czego się zbliżamy? Do tego, czyli do czego?
Zbliżamy się do zastosowań tych nowych półprzewodników. Ja się akurat zajmuję epitaksją azotku galu, który jest takim nowym półprzewodnikiem, który zrewolucjonizuje nasze życie i w zasadzie już teraz jest równoważny krzemowi. Wszyscy wiemy, że krzem był takim początkiem wielkiej rewolucji półprzewodnikowej. Wszystkie komputery są zbudowane z procesorów, które są zrobione z krzemu. My się zajmujemy azotkiem galu, który głównie się nadaje do wydajnych źródeł światła. Wszystkie nasze żarówki są zbudowane teraz z diod typu LED i właśnie takimi rzeczami się zajmujemy.
Ale ten azotek galu, dlaczego ma cokolwiek zrewolucjonizować? Co to jest ten azotek galu?
Azotek galu jest półprzewodnikiem, który ma niezwykłe własności. I on na przykład, jeżeli chodzi o żarówki, żarówki są bardzo, żarówki oparte o te diody LED. Wszyscy wiemy, że są bardzo energooszczędne. Cały świat walczy z emisją CO2, w związku z tym, jeżeli mniej wydajemy energii na oświetlenie mieszkań i oświetlenie miejsc pracy, tym mniej emitujemy CO2 do atmosfery.
Tak, ale azotek galu to jest kryształ, tak?
Tak, kryształ.
To jest kryształ, który jest hodowany, sztuczny kryształ.
Tak, tak.
Który w Polsce jesteśmy prekursorem tej hodowli, czy nie?
Tak, tak. Znaczy jest to kryształ, którego wytwarzanie jest równie trudne jak diamentów. Także można sobie wyobrazić, że warunki do wytwarzania takich kryształów są bardzo, bardzo wyśrubowane. To wymaga wysokich ciśnień. Ja pracuję w Instytucie Wysokich Ciśnień i jak gdyby to tłumaczy moją obecność tutaj i rozmowę na temat azotku galu. Jest to materiał, który wytwarza się pod wysokim ciśnieniem. My od wielu lat zajmujemy się wytwarzaniem tego materiału. Jak gdyby nasza historia jest związana z wysokimi ciśnieniami i tym materiałem, który możliwy jest do wytwarzania jedynie w warunkach wysokich ciśnień. To jest z rzędu kilku tysięcy atmosfer, kilkunastu tysięcy atmosfer.
I pytanie, przed którym stoicie, jest takie, czy można to wytwarzać na skalę przemysłową?
Tak.
I jest już odpowiedź na to pytanie, można czy nie można?
Tak, można.
Ale jeszcze się nie udało.
Jak gdyby sytuacja jest taka, że cały świat chce wytwarzać te materiały. I jesteśmy w czołówce światowej, wytwarza się te materiały wieloma technikami. Jest wiele technologii. Jak wiadomo, każdy próbuje zrobić coś własnego. My wytwarzamy kryształy, które mają bardzo wysoką jakość krystalograficzną. Są unikalne na skalę światową. Mają bardzo mało dyslokacji i te kryształy są bazą do produkcji bardzo dobrych urządzeń, takich jak diody laserowe. Bardzo sprawne urządzenia, które przetwarzają energię elektryczną na optyczną w zakresie widzialnym.
Po co?
No po to, żeby oświetlać nasz świat.
I tylko po to? Słońce oświetla. Kopernik, nie tylko Kopernik widział słońce, bo wszyscy widzimy słońce. Pięknie oświetlone domy, po co dodatkowo oświetlać? No co nam to da?
Jakość naszego życia jest związana z nauką. musimy się uczyć, są długie wieczory. Jak są długie wieczory, to takim bardzo ładnym przykładem zastosowania tych nowych materiałów i był taki przykład, że dzieci w Indiach uczyły się przy świetle diod LED-owych wieczorem i miały bardzo proste baterie fotowoltaiczne, które zasilały te LEDy i to umożliwiało im naukę. Wiadomo, społeczeństwo, które się uczy, ma przed sobą przyszłość.
To jest, dzisiaj jest Dzień Nauki, nie tylko w Radiu Wnet, ale my słuchamy Radia Wnet. No dobrze, Dzień Nauki, ale nie zastosowania nauki. To panie profesorze, tak. Rozmawialiśmy z profesorem Grzegorzem Kalwaszem na temat tego, jak wygląda wszechświat, ile jest tych galaktyk, ile jest miliardów gwiazd. Nie rozmawialiśmy o czarnych dziurach, bo nie zdążyliśmy, a w takim razie zajrzyjmy w głąb. Atom. I co tak. W środku?
Tak, właśnie. No może ja tak wrócę do tego wszechświata i przejdę przez czarne dziury, bo ja się zajmuję fizyką półprzewodników, bardzo małych obiektów, w których domeną, żeby te zjawiska opisywać, jest, znaczy naszym domeną jest mechanika kwantowa. I teraz przechodząc od dużego wymiaru, takim jak jest wszechświat, no, w pewnym momencie ludzie znaleźli obiekty, które się nazywają czarne dziury. I opisanie zjawisk, które rządzi zachowaniem się czarnych dziur, no, jest takim limitem klasycznej teorii grawitacji, teorii, którą Einstein zaproponował. I w tym punkcie mamy związek między makroświatem i mikroświatem.
Jaki?
Znaczy, ludzie próbują wymyśleć kwantową teorię grawitacji. Jak gdyby zastosować mechanikę kwantową do opisu zjawisk w makroskali. I czarne dziury są takim przykładem, gdzie to może się udać i być może dowiemy się w ciągu roku, dwóch o nowych przełomowych osiągnięciach związanych z mechaniką kwantową, która opisuje zachowanie się czarnych dziur. I to jest rzecz, która prowadzi nas od makroświata do mikroświata. Do tego, czym my się zajmujemy w szczególności.
To powiedzmy, czym jest czarna dziura?
No, przewrotnie powiem, czarna dziura jest skupiskiem informacji. Powierzchnia czarnej dziury jest informacją. Jest wielka teoria Hawkinga, który twierdzi, że udowodnił, że powierzchnia czarnej dziury jest proporcjonalna do entropii.
Czyli?
Czyli do ilości informacji. Czyli na przykład, jeżeli takie dwie czarne dziury połączymy ze sobą, to jest pytanie, co się stanie z tą informacją składającą się na te dwie czarne dziury. Albo co się stanie, jeżeli do czarnej dziury coś wleci.
Ale co to znaczy jest powierzchnia, jest informacja? W ogóle czy czarna dziura jest kulą?
No, czarna dziura, znaczy... To, co o czym mówię, to jest powierzchnia, tak zwana horyzont zdarzeń, czyli powierzchnia Schwarzschilda. Czarna dziura jest punktem, w którym nie wiemy, co się dzieje. Tam nie potrafimy znaleźć rozwiązań. To, czego możemy doświadczyć, co możemy znaleźć i zbadać, to jest to, jak się zachowuje powierzchnia, z nad której możemy jeszcze zobaczyć, że coś ucieka, czyli że foton ucieka z nad tej powierzchni, ponieważ masa czarnej dziury jest tak duża, że jeżeli foton wpadnie pod powierzchnię, pod horyzont zdarzeń, to już z tego miejsca nie ucieknie.
Bo
nie zobaczymy go.
Czarna dziura to jest to coś, co może zjadać to, co do niej wpada.
Tak.
Na przykład mogłaby zjeść Ziemię.
Mogłaby zjeść spokojnie. Tak.
A jak odkryliśmy czarną dziurę? Skąd ktoś, kto, kiedy i z jakiego powodu zobaczył kiedyś czarną dziurę we wszechświecie? I taka czarna dziura, gdzie ona jest?
No to jest wielkość Alberta Einsteina, który wiele rzeczy wymyślił i jego geniusz również tam sięga. Obecność czarnych dziur jest związana z teorią grawitacji Einsteina i jednym z rozwiązań równań Einsteina jest obecność takich obiektów, które mają taką masę, że światło się nie potrafi z tego promienia wydostać. Znaczy, ludzie przez wiele lat myśleli, że to jest tylko artefakt matematyczny, bo na przykład możemy sobie wyobrazić, że mamy masę Słońca i powierzchnia Schwarzschilda dla Słońca to jest parę kilometrów, czyli tak naprawdę ta powierzchnia jest ukryta bardzo głęboko w jądrze Słońca. W zasadzie jest takim artefaktem, no bo wiadomo, że ze Słońca promieniowanie się wydostaje, bo powierzchnia jest znacznie dalej. Natomiast nikt sobie nie wyobrażał, że mogą istnieć takie obiekty, które mają promień mniejszy niż ten promień, z którego światło nie potrafi uciec. I to jest piękne.
Bo tak, piękne?
Tak, tak. Piękne. Nowe.
A dlaczego z tego ma kwantowa teoria grawitacji wynikać albo powstać i na co odpowiada tak
kwantowa? Ludzie od wielu lat próbowali zunifikować wszystkie oddziaływania w jedno. Znaczy, jak gdyby znaleźć jedną teorię, która opisuje nasz wszechświat i wiele się dobrego zdarzyło, jeżeli chodzi o mikrowszechświat, o opis atomów, to jest mechanika kwantowa, to jest początek XX wieku. Równie wiele dobrego się zdarzyło, jeżeli chodzi o opis świata, rewolucyjny zupełnie. Albert Einstein to był następny krok po Koperniku, który opisał nam wszechświat w sposób zupełnie przewrotny. To znaczy powiedział, że z jednej strony mamy masy, mamy to, co waży, a z drugiej strony mamy geometrię przestrzeni. I on powiedział, że jedno jest równe drugie. Czy geometria jest równa masie? I to jest dosyć tak samo jak Kopernik, który zmienił nasze myślenie, Einstein zmienił nasze myślenie o wszechświecie.
My mamy 5 zmysłów. Prawda? Czyli to, z czego jest wszechświat zbudowany, nie można tego dotknąć? Czy można?
No to jest dobre pytanie.
Nie można tego zobaczyć? Czy można?
Nasze postrzeganie opiera się na percepcji fal elektromagnetycznych głównie. Czy mówimy o świetle widzialnym, czy podczerwieni, czy promieniowaniu rentgenowskim. I tak naprawdę nasza wiedza jest oparta o ten element głównie. Z nowych rzeczy, które teraz powstają i które zostały teraz zbadane, są fale grawitacyjne, które są innym obiektem. I to ograniczenie do percepcji tylko fal elektromagnetycznych naszego świata powoduje pewne luki. Słyszeli Państwo w poprzedniej rozmowie, że mamy do czynienia z czymś, co się nazywa ciemna energia, ciemna materia. I to jest, być może ciemna materia oddziaływuje ze sobą na podstawie innych oddziaływań, których po prostu, do których nie mamy dostępu teraz. I to próbujemy zbadać.
Czyli świat wielkich tajemnic istnieje.
Jest przed nami.
I ponad się jest tak, że im dalej wchodzimy w głąb tego poznania, tym więcej znaków zapytania się pojawia.
Tak, tak.
A ten zderzacz hadronów, który został wybudowany w Szwajcarii, teraz widzę, że 4 razy większy zderzacz ma być wybudowany. Czemu służy?
To znaczy, to jest jeden z wielkich przełomów, który się zdarzył w nauce ostatnio. Odkrycie bozonu Higgsa, za które to odkrycie przyznano Nagrodę Nobla parę lat temu. Może troszkę filozoficznie opiszę to zjawisko w ten sposób, że nowoczesna fizyka rodzi się w naszych mózgach, to znaczy w mózgach uczonych, i ten kolejny przełom, przez który przechodzimy, to jest to, że my musimy wytworzyć teorię, którą się sprawdza eksperymentalnie. To znaczy nie ma czegoś takiego jak obserwacja świata i na podstawie obserwacji możemy poznać wszystkie tajemnice świata. To już się skończyła ta epoka. Przechodzimy do nowej epoki, gdzie konstruujemy swoje teorie w metaświecie. Okay? I takim przed polem jest mechanika kwantowa, której ludzie nie wszyscy rozumieją. I to jest właśnie taka teoria, która jest zrobiona w metaświecie i dopiero wyniki eksperymentów mają cokolwiek wspólnego z naszym postrzeganiem naszego realnego świata.
I dlaczego?
I właśnie kończąc myśl w sprawie tego zderzacza hadronów, wyniki, które do tej pory powstały w tym zderzaczu hadronów, odkrycie bozonu Higgsa, nie byłyby możliwe, gdyby nie obecność teorii, która tłumaczy, że akurat w tym miejscu, w takiej energii pojawił się pewien pik energetyczny, który ludzie tłumaczą jako istnienie bozonu Higgsa.
I co ten bozon Higgsa robi? Jak działa?
Znaczy jest on odpowiedzialny za oddziaływania. No bo tutaj nie chciałbym już za bardzo wnikać w szczegóły, bo pewnie zanudzimy Państwa szczegółami fizycznymi tych, a raczej bym chciał się skupić bardziej na filozofii fizyki. I to, co w CERN-ie powstanie, ten większy zderzacz, pozwoli na bardzo precyzyjne określenie oddziaływań, z którymi mamy do czynienia. Te eksperymenty będą prowadzić do udowodnienia, że mamy rzeczywiście do czynienia z ciemną materią. Znaczy eksperymenty z bozonem Higgsa pozwolą na wejście do świata, który jest związany z ciemną materią, czyli może pokazanie, że istnieją cząstki, w których rozpad jest związany z emisją bozonu Higgsa, których nie widzimy, i jak gdyby to będzie tor pośredni na udowodnienie istnienia tych cząstek.
Tak,
mówiąc tak bardzo ogólnie, nie wnikając w szczegóły.
Pana profesora jeszcze na chwilę zostawimy w studiu. Profesor Czesław Skierbiszewski, fizyk, jest gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:59. Tak, wędrujemy po wszechświecie, i tym dużym, i tym małym, bo dzisiaj Dzień Nauki z okazji urodzin Mikołaja Kopernika. Przypominam Państwu, że dziś 19 lutego i 547 lat temu Mikołaj Kopernik się urodził, w 1473 roku. Pan profesor Czesław Skierbiszewski jest w naszym studio, a my zajrzymy na chwileczkę do gazet. PO nie jest partią jednowładzy. Wywiad w Rzeczpospolitej z Borysem Budką. Z kolei informacja o koronawirusie. Koronawirus, czyli ryzyko informacyjne, o tym, jak rozprzestrzenia się informacja na temat choroby. Przypominam, że ponad 2000 osób już zmarło w Chinach w wyniku zarażenia koronawirusem. Z kolei popatrzymy o górnikach, którzy idą na wybory, górnicy na tory. Znak zapytania w Rzeczpospolitej. To jest tak, że zaczął się protest górników, zresztą on trwa, protest górników na Śląsku. Górnicy zamierzają przyjechać do Warszawy, żeby wykrzyczeć swoje niezadowolenie na to, co się dzieje w kopalniach i co się dzieje z polskim węglem. Jeżeli Państwo są ciekawi informacji, dlaczego tak się dzieje, proszę sięgnąć po Śląski Kurier Wnet. Tam jest analiza sytuacji w polskim górnictwie. Z Rzeczpospolitej informacja. Opozycja odbiła w Sejmie największą grupę polsko-izraelską i na czele tej grupy stanął Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Został jej przewodniczącym. Odkładamy dzisiejszą Rzeczpospolitą, chociaż możemy zobaczyć na ostatnią stronę zabawa z niedźwiedziem. Jastrzębski Węgiel jako pierwszy zespół dwukrotnie pokonał Zenit Kazeń w Lidze Mistrzów i jest w ćwierćfinale. Duże szanse na awans ma też Zaksa. Siatkówka polska na wysokim poziomie i ten wysoki poziom utrzymuje. Dziennik Gazeta Prawna. Unia przedstawia strategię cyfrową. To pani przewodnicząca Komisji Europejskiej dla Dziennika Gazety Prawnej. Europa musi mieć własny potencjał w takich dziedzinach jak komputery kwantowe, 5G, cyberbezpieczeństwo czy sztuczna inteligencja. To przykłady technologii, które zdefiniowaliśmy jako obszary inwestycji strategicznych. Tutaj ten Dzień Nauki się nam przyda, żeby też zrozumieć, na jakiej podstawie to wszystko działa, to 5G czy komputery kwantowe. Pan profesor o komputerach kwantowych coś może powiedzieć?
Tak, tak, mogę wspomnieć.
No to co zmienią te komputery kwantowe i czy one mają coś wspólnego z tą kwantową teorią grawitacji?
Tak, tak, to wszystko jest z sobą związane. Czy te nowe komputery, które powstają, ich zasada działania jest trochę inna niż komputerów klasycznych, które polegają na dodawaniu bitów informacji 0 i 1. W komputerach kwantowych możemy sobie wyobrazić, że nie dodajemy pojedynczych bitów, ale mamy pojedyncza operacja związana z dodawaniem obiektu, które się nazywają qubity, czyli kwantowe bity, polega na tym, że jednocześnie operujemy bardzo wieloma zmiennymi. To jest tak, jak gdybyśmy sobie wyobrazili, że komputer działa w procesie równoległych obliczeń. W związku z tym jedna operacja to jest tak naprawdę, żeby to zasymulować w komputerach klasycznych, to musielibyśmy tysiące, może miliony jednostek obliczeniowych połączyć równolegle i wtedy taka jedna operacja byłaby równoważna jednej operacji w komputerze kwantowym. To tak ogólnie można powiedzieć. Jeżeli chodzi o praktyczne zastosowanie, praktyczne osiągnięcia takich, to jest jeszcze niewiele informacji na ten temat. Oczywiście jest komputer D-Wave, czy wiele firm zachodnich pracuje na tym kierunku. A tak naprawdę podstawowy problem, który jest związany z komputerami kwantowymi, dotyczy nas wszystkich, ponieważ dotyczy bezpieczeństwa przetwarzania naszych danych. Każdy ma kontakt z bankiem, każdy używa tak zwanego szyfrowanego połączenia i do takich połączeń szyfrowanych używa się algorytmów, które używają w sobie, mają liczby pierwsze. Są to takie liczby, które się dzielą przez siebie i przez jeden i służą do tego, żeby zaszyfrować dane. I ta osoba, która ma dostęp do największej liczby pierwszej, ma największą pewność, że nikt nie złamie szyfru, który i tego metody szyfrowania i przekazywania danych przy transmisji. I teraz liczby pierwsze liczone są przez komputery zwykłe i to trwa latami. Największe liczby pierwsze jest to wartość, banki to trzymają w swoich sejfach, jako wartość sprzedają innym bankom, jako wartość, która służy do tego, żeby użytkownicy kont bankowych mieli pewność, że ich informacje nie zostaną przekazane innym osobom przez podsłuch. I teraz komputery kwantowe w bardzo łatwy sposób są w stanie policzyć liczby pierwsze, największe. I oto jest wyścig, że ten kraj, ta firma, która zbuduje taki komputer kwantowy, będzie miała w łatwy sposób możliwość generowania największych liczb pierwszych i łamania wszystkich szyfrów. I to jest nasz problem w przyszłości.
I te kwantowe komputery już powstały. Powstał już.
Znaczy jest taka teoria, że powstały. Znaczy jeżeli chodzi o praktyczne prace, są to komputery, które teraz pracują, przetwarzają niewiele, czy potrafią pewne rzeczy wykonać, pewne bardzo proste operacje na bardzo specjalizowane. Natomiast nie ma jeszcze takiego komputera, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. Znaczy takiego komputera, który by robił wszystko na żądanie użytkownika i to jeszcze jest kwestia czasu. To jest moje zdanie prywatne oczywiście. Być może taki komputer istnieje, ale nikt tego nie ujawnił.
A my mamy w technologii komputerowej jakąś przygodę, jakiś wynalazek albo gdzieś jesteśmy w tym wyścigu my, czyli Rzeczpospolita Polska, tak, polscy tak, naukowcy.
Tak, znaczy nawet w naszym laboratorium mamy jeden z projektów związany z podstawami do działania komputerów kwantowych, to będziemy próbowali wytwarzać tak zwane złącza Josephsona. To są to złącza, które używa się w komputerach kwantowych do przetwarzania qubitów. I my te złącza Josephsona będziemy robić w oparciu o azotek galu również, ten słynny półprzewodnik. I drugim materiałem składowym w tym złączu Josephsona jest azotek niobu. Także próbujemy zbudować platformę azotkową do wytwarzania komputerów kwantowych w przyszłości.
Czy politycy przeszkadzają rozwojowi nauki, czy też wspomagają naukę?
No to trudno powiedzieć. Znaczy ja może powiem coś takiego, ponieważ jesteśmy bardzo blisko przemysłu z tym, co robimy i no i trochę bolejemy nad tym, że w Polsce nie ma przemysłu high-tech elektronicznego, takiego jak w największych krajach, jak w Japonii czy w Stanach Zjednoczonych. I oczywiście chcę Państwu powiedzieć, że moim wielkim zdziwieniem, które mnie zaskoczyło w Stanach Zjednoczonych przy rozmowie z kolegami, było takie, że oczywiście jak w nauce się pracuje, to ma się inne cele, ale można z nauki można produkować pewną wiedzę, którą się przekazuje do przemysłu, robi się małe spin-offy i start-upy. I to, co mnie bardzo zadziwiło, że w Stanach Zjednoczonych start-upy są popierane, finansowane przez państwo. To, co u nas się, ta wiedza nie jest dostępna u nas. Znaczy, mi się wydawało cały czas, że żeby założyć start-up, to ja muszę znaleźć pieniądze od prywatnych inwestorów. Znaczy, a to, jak ja rozmawiałem z prywatnymi inwestorami, to nikt nie jest tak szalony, żeby dać mi pieniądze na pomysł, w który ja ledwo wierzę, że może powstać. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że to finansowanie początkowe, finansowanie, żeby pokazać swój koncept, który się wymyśliło, jest robione przez państwo. I oczywiście, jeżeli to wyjdzie, to wtedy się włączają firmy prywatne i to jest naturalne. Natomiast jeżeli nie wyjdzie, to trudno. To taka jest historia z nauki. Wiele rzeczy nie wychodzi.
To jeszcze praktycznie. Teraz popatrzmy na politykę. Co pana w polskiej polityce drażni, a co pana w polskiej, a co w polskiej polityce jest takiego dobrego, imponującego, ciekawego?
To, co mnie męczy, tak naprawdę to jest to, że politycy z różnych opcji nie potrafią ze sobą rozmawiać, no tak jak my rozmawiamy, po prostu rozmawiać mając argumenty racjonalne. Wiele takich dyskusji jest opartych o pewne skróty myślowe i niepełną informację, którą się podaje słuchaczom. I to mnie martwi najbardziej, ponieważ próbuje się wykorzystać niepełną wiedzę społeczeństwa do przedstawiania swoich racji na dany temat. I to nie jest dobre.
Czy pana zdaniem politycy, którzy chcą pełnić ważne funkcje w państwie, powinni przechodzić przez test znajomości fizyki i odpowiadać na pytania na temat teorii kwantowych, czy też mogą bez tego żyć?
No, wydaje mi się, że to jest bardzo dobra koncepcja i zanurzenie się w takim metaświecie, do którego zmusza fizyka, może być dobrą lekcją dla ludzi.
Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję za wizytę w Poranku Wnet w Dniu Nauki. Profesor Czesław Skierbiszewski, fizyk, był gościem Poranka Wnet i przeglądu prasy w Poranku Wnet. Dzisiaj jest Dzień Nauki w Radiu Wnet z okazji dnia urodzin Mikołaja Kopernika. Na zegarze godzina 8:11.